tle słychać wiele rozmów. Trudno właściwie wywnioskować, czego dotyczą te rozmowy poszczególne. Tak sobie właśnie wyobrażam wieżę Babel, ale to moje wyobrażenie. Czym dla Pana jest wieża Babel?
Oj, dla mnie wieżą Babel było wejście do Unii Europejskiej, dlatego że cykl powstawał pomiędzy 1998 rokiem a 2002.
Marek Sobczak, autor wystawy Wieża Babel.
Nie było wtedy nas w Unii i to było takie moje preludium do wejścia. No, to, co jako artysta mogłem zrobić. Dla mnie to oznaczało Europę bez granic, że mogłem nie stać już w kolejkach na granicy, bo pamiętam, kiedy jechałem na studia do Niemiec, stałem 20 kilometrów na granicy polsko-niemieckiej. Ale ja do wieży Babel podchodziłem z zupełnie innej strony, z artystycznej, nie z politycznej, nie z prawnej, tylko właśnie to była moja taka wizja i tym, co uruchomiło proces malowania, było wybudowanie albo początek budowy ogromnego biurowca w miejscu, w którym było kino Moskwa. Słynne kino, na którym był czas apokalipsy, ze zdjęcia Chrisa Nidentala ze stanu wojennego. Po prostu burzono to kino, budowano nowy budynek. Z daleka, idąc do pracy, widziałem, jak on się wznosi, powstaje. I to uruchomiło we mnie tą chęć malowania. Ale też ona miała wiele warstw. No, na przykład moja babcia miała nazwisko Dusz Babel, więc to był jak gdyby drugi podkład tego cyklu. Także to było wiele, wiele, wiele elementów. I jeszcze jest taka opowieść, że oczywiście przyjeździłem się z Andrzejem Wajdą, bo urodziliśmy się w tym samym mieście i Andrzej Wajda startował w Suwałkach na senatora. I kiedyś Andrzej Wajda mi powiedział, że jeżeli jest dużo, panie Marku, jeżeli jest dużo pieniędzy, to robimy wielki film, jeżeli jest mało pieniędzy, to robimy mały. W moim przypadku, jeżeli są możliwości malowania dużych obrazów, no to malujemy duże, ale zawsze trzeba coś robić i zawsze miałem gotowe takie kartoniki, które zamalowywałem. I ta wystawa jest po prostu drugi raz pokazywana, mimo że cykl zakończyłem 20 kilka lat temu.
Wiersz Marka Sobczaka, Wieża Babel. W ziemi ponad chmurami, w piekle i w niebie, ziarno rozrywa horyzont umysłu. Konstrukcja i dekonstrukcja. Procesor, koło, dynamit i rysunki w grocie Lascaux. Pieśń Neandertalczyka płynie w cieniu katedr. W rodzinach nowoczesności rozcina pępowinę i dąży do światła. Od latarni morskiej do latarni myśli, od ognia do żarówki. W zwojach kodów genetycznych podąża na spotkanie gwiazd. Poprzez wszystkie kręgi nieba, poprzez kosmiczny kurz i popiół sypany na poszarzałe głowy, uwięziony w znaczeniu kręgosłup, chwieje się pod symbolami. Pomiędzy ziemią i chmurami jest światło, jest słowo, jesteś ty.
Czytała Krystyna Lękowska. Takim uzupełnieniem do tej wystawy jest pana wiersz Wieża Babel.
Ten wiersz wystąpił w katalogu razem z obrazami, a później w tomiku, oddzielnym tomiku poezji.
A gdyby miał pan określić, która forma tej wypowiedzi artystycznej dla pana stanowi większe wyzwanie, to te sztuki plastyczne czy ta sztuka słowa?
Sztuki plastyczne. Ten wiersz też jest zbudowany z obrazów.
Pan też namalował taki cykl dotyczący Egiptu. To takie skojarzenie z podróżą, z odkrywaniem świata. Tak sobie to próbuję też połączyć z tą wieżą Babel, bo tych wież Babel jest 54 i każda z nich jest inna.
Znaczy w wieżach Babel, w tym pierwszym cyklu, zapisywałem oczywiście różne emocje. Zmarł Andrzej Legus, mój przyjaciel, więc gdzieś tam się pojawia jego nazwisko. Jakaś została namalowana w Wenecji, inna przed świętami, te elementy tam są. Ale kilka wież powstało niedawno, jakoś tak wróciłem do tego cyklu i użyłem w tych wieżach piasku z Sahary, więc to są egipskie wieże Babel. Więc jakoś te cykle się zazębiają. Cykl egipski to było spotkanie wschodu i zachodu. To jest taki jeden z elementów, który mnie bardzo interesuje, różnych kultur, ścierania się, przenikania, przeplatania. To z kolei nawiązuje do takiego cyklu Rosjanie, kiedy pokazywałem cykl dyplomowy sprzed 30 paru lat Rosjanie, powiedziałem, że on zawsze będzie aktualny nad Wisłą i jest.
Przywiózł pan do Poręb Kupieńskich także zestaw portretów No i te portrety także bardzo często pojawiają się w pana twórczości. Jest taki słynny cykl Portrety trumienne. No, portret nie jest może jakąś taką bardzo nowoczesną formą sztuki, ale motyw człowieka jest dla pana bardzo ważny.
Portret nie jest w tej chwili tak bardzo aktualny, bo mamy fotografię, która zastąpiła portret malarski. Malarstwo już nie musi odtwarzać człowieka, mamy szybsze narzędzia, każdy ma dobry aparat w telefonie komórkowym. Natomiast portret trumienny był jedynym chyba nurtem w malarstwie polskim, który jest nieobecny na Zachodzie. No bo wyobraźmy sobie, że mamy gotyk po 100 latach, mamy gotyk w Polsce, mamy renesans, on dociera do Polski, mamy barok, który łączy całą Europę, a portret trumienny był czymś, co powstało w środkowej Europie. I to doświadczenie malarskie przeniosłem w XX-XXI wiek. Starałem się zobaczyć, jak to się sprawdzi i powstał cykl dużych obrazów, bo to są obrazy 1,5-metrowe, mniej więcej takich wymiarów. Natomiast ten cykl, który tutaj pokazuję, namalowałem na życzenie Galerii Duńskiej i on tam był prezentowany. Kondot Jerzy, bo to jest jeszcze jeden wątek, który jest w moim malarstwie.
Galeria stała się trochę taką wieżą Babel, pełną różnych rozmów, dyskusji o sztuce, o spotkaniu, o świecie, o człowieku. A to wszystko za sprawą wystawy Wieża Babel Marka Sobczaka.
Bardzo się cieszę, że mogłem tego artystę zaprosić do galerii w Porębach Kupieńskich.
Jan Pastułam, gospodarz galerii.
Rzeczywiście Wieża Babel jest to cykl obrazów składający się z ponad 50 małych formatów, obrazów olejnych na kartonach. Jeszcze do tego cyklu Babel jest zaprezentowane 10 obrazów portretów. Marek Sobczak pochodzi z Suwałk, studiował na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a następnie doktorat obronił na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie mieszka i pracuje i tworzy w Warszawie. No i fajnie jest, że ludzie mogą się tutaj w galerii spotkać. Przyjeżdżają różni artyści, krytycy sztuki, poeci, pisarze. Także bardzo się cieszę, że właśnie w tym tyglu, w takiej wieży Babel dzisiaj możemy się spotkać i uczestniczyć w tym święcie artystycznym.
Nawet na tak zwanej prowincji, ale nie chcę używać tego słowa, można zrobić 10. galerię w Polsce. Dlatego, że według rankingu polityki, który ukazuje się raz na 2 lata, jest to 10. galeria w Polsce, prywatna oczywiście, która konkuruje z wielkimi galeriami, które mają wielkie pieniądze, a tutaj Janek nie ma jakiegoś żadnego dofinansowania, wszystko się dzieje z jego kieszeni i to piękne otwarcie wystawy, zaproszenie artysty, przygotowanie tej wystawy, to wszystko jest jego inicjatywa. Janek nie ma żadnego wsparcia instytucjonalnego, co bardzo mnie dziwi oczywiście.
Pan też swego czasu prowadził galerię w Suwałkach, no i na przykładzie już tego, co pan powiedział o Janie Pastule, można szybko wywnioskować, że prowadzenie galerii sztuki to nie jest prosta sprawa.
To nie jest prosta sprawa. Ja założyłem galerię, która w tamtym czasie wydawała katalogi.
To były lata 90.
91 rok. Ja prowadziłem galerię Chłodną 20 w 91-94 roku. Zaczęliśmy od Edwarda Dwórnika, wówczas najlepszego polskiego malarza. Edward Dwórnik zgodził się przyjechać, pokazać swój cykl rysunków, właściwie barwnych rysunków. I tego samego dnia, to jest pracowitość Edwarda Dwórnika, tego samego dnia skończył cykl robotnicy, wsiadł w samochód, przyjechał z żoną i z córką i otworzyliśmy wystawę. Następnie spędził 3 dni na Suwalszczyźnie, z czego powstały kolejne obrazy. Sejm, Suwałk, fantastyczne malarstwo. Później pokazałem Łódź Kaliską, Eugeniusza Markowskiego, Jana Świtkę, u którego studiowałem, Leszka Knaflewskiego. Najlepsze nazwiska, bo jak był Dwórnik, to mieliśmy już najlepsze nazwiska. Podobnie działa Janek i to nas jak gdyby zbliżyło. Ponieważ ja miałem doświadczenie galernicze, to od razu dogadaliśmy się, jak chcemy pokazać wystawę, co będzie ciekawe, co będzie inne. W tej niewielkiej galerii pokazałem 64 obrazy. Wprawdzie małe, ale 64.
Trafiłam na taką informację, że pan ze sobą zawsze ma jakiś szkicownik, coś, co służy panu do narysowania, namalowania czegoś. Czy dzisiaj pan ze sobą tutaj w Galerii Pastula coś ze sobą ma?
Tak, szkicownik, jeżeli będzie chwila wolnego, to oczywiście coś powstanie, więc to wszystko jest możliwe.